Apokalipsa, księga wielkiego pocieszenia. Opracowała siostra Emilia Erlich, urszulanka Unii Rzymskiej.
Nasze fundamenty. Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Tak pisze święty Paweł do nowo nawróconych chrześcijan, a Apokalipsa pragnie powiedzieć to samo właściwym sobie językiem symbolicznym.
Gdy anioł ukazał świętemu Janowi miasto święte, zstępujące z nieba od Boga, miało ono mur wysoki, a wielki. Miało 12 bram, na których wypisane są imiona 12 pokoleń synów Izraela. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. Do miasta świętego wchodzi się więc bramą Starego Testamentu, krocząc jednak po fundamencie nowego. Zatrzymajmy się nieco na tych warstwach fundamentu, oznaczonego imionami 12 apostołów. Jak relikwie męczenników wprawia się w mensę ołtarza, na którym odprawia się najświętszą ofiarę, tak imiona apostołów są fundamentem Kościoła Niebieskiego. Można bowiem przyjąć, że z wyjątkiem świętego Jana, autora Apokalipsy, wszyscy inni apostołowie ponieśli już męczeństwo, gdy pisał on te słowa. Może w myśli świętego Jana jego własne miejsce zajął święty Paweł, apostoł pogan, a święty Jan tak pozostał, jak mu przepowiedział sam Chrystus zmartwychwstały, jedyny pozostały przy życiu z całego kolegium apostolskiego. Święty Piotr zginął bowiem w cyrku Nerona, ukrzyżowany głową w dół, gdyż nie czuł się godny umrzeć w taki sam sposób jak jego Pan. Był to rok 67, w którym jako obywatelowi rzymskiemu ścięto głowę świętemu Pawłowi przy rzymskiej drodze ostyjskiej. Nie żył już też niestrudzony apostoł Andrzej, brat świętego Piotra, pierwszy z apostołów powołany przez Jezusa. Apostołował on wśród Scytów, w okolicy Morza Czarnego, w Małej Azji, Tracji, Macedonii i Grecji, stąd też jest patronem Kościoła Wschodniego. Zginął ukrzyżowany na skośnie ustawionym krzyżu.
Następna para braci to synowie Zebedeusza. Jakub, zwany starszym, autor listu apostolskiego, biskup Jerozolimy, który musiał apostołować jakiś czas w Hiszpanii, gdzie jego kult bardzo się rozwinął. Zginął ścięty w Jerozolimie na rozkaz Heroda Agrypy, ale jego ciało znajduje się w Komposteli w Hiszpanii, gdzie stanowi od średniowiecza cel pielgrzymek całej Europy. Jego młodszym bratem był święty Jan Ewangelista. Święty Filip apostołował we Frygii, gdzie też poniósł śmierć. Natanael, późniejszy apostoł Bartłomiej, po długich podróżach misyjnych został okrutnie umęczony w Armenii, obdarty ze skóry, może ukrzyżowany. Celnik Lewi, późniejszy apostoł Mateusz, ewangelista, również odbywał podróże misyjne do Etiopii, Persji, Syrii, może nawet do Irlandii. Został zabity mieczem lub włócznią. Świętemu Tomaszowi, który po zmartwychwstaniu dotknął rany Chrystusa, przypadł w udziale najszerszy chyba zasięg misyjny. Objął swą ewangelizacją Syrię, Persję i Indie, gdzie do dziś teren jego misji, Kerala, jest katolicki i gdzie go umęczono. Jakub młodszy, który apostołował w Palestynie, został zabity w Jerozolimie w 62 roku na rozkaz arcykapłana Ananiasza. Szymon, zwany Zelotą, czyli Gorliwym, dożył późnego wieku, ale i tak nie uniknął męczeństwa. Wreszcie Maciej, wybrany na miejsce Judasza Iskarioty, apostołował w Etiopii, ale prawdopodobnie został ukamienowany w Judei.
Imiona tych apostołów, wielkich świętych, misjonarzy, którzy przebiegali znany ówcześnie świat, aby go niestrudzenie ewangelizować, i męczenników za Chrystusa, stanowią fundament niebieskiego Jeruzalem. Zdumiewa nas zasięg ich działalności. Wiadomo, że większość z nich pochodziła z Galilei, byli rybakami. Jak więc zdołali nawiązać kontakt z ludźmi odległych krain i jeszcze nawracać ich na chrześcijaństwo? Oczywiście działał tu przede wszystkim Duch Święty, który w czasie Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie stąpił na nich, dodając im mocy i światła Bożego. Nie musimy jednak sądzić, że byli to ograniczeni prostaczkowie z głuchej prowincji. Nowsze badania ukazują, że Galilea, pogardzana przez Judejczyków ze względu na swe kontakty z poganami, była punktem przekaźnikowym przemysłu rybnego. Jezioro Galilejskie stanowiło bowiem jedyny wielki rezerwuar ryb w północnej części Palestyny, a bliskość słynnej Via Maris, szlaku handlowego wiodącego nad brzegiem morza z Egiptu do Mezopotamii, sprawiła, że było to niezwykle ożywione centrum handlowe. Stąd też Zebedeusz był przedsiębiorcą rybnym na wielką skalę, czego dowodzą najemnicy pracujący wraz z jego rodziną. Podobnie i Piotr i Andrzej mogli prowadzić większy handel rybami, skoro Jezioro Galilejskie obfitowało w niezwykle smaczny gatunek ryb eksportowanych do samego Rzymu.
Takie kontakty wymagały znajomości języków. Każdy Galilejczyk mówił oczywiście po aramejsku, jako językiem rodzimym, i uczył się w szkole hebrajskiego, by czytać Biblię w synagodze. Dla pracy handlowej konieczny był jednak język grecki, koine, panujący wówczas w całej wschodniej części Imperium Rzymskiego. Oczywiście jeszcze wyższe wykształcenie musiał posiadać celnik Lewi, który traktował z ludźmi różnych narodowości i to w sprawach finansowych. Nie należy więc sobie przedstawiać apostołów jako analfabetów czy ludzi nieobytych w świecie. Jak na poziom ruchliwego środka handlowego byli na pewno wyżej wykształceni niż ich ojcowie, którym we własnym interesie musiało zależeć na starannej, dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw edukacji synów. A Pan Jezus niewątpliwie wybrał sobie na apostołów takich ludzi, którzy byli zdolni pójść na krańce świata i porozumieć się z ludźmi wielu kultur. Takie właśnie karawany przejeżdżały przez Galileję, ciągnąc do Egiptu z Indii, Persji i Etiopii. Tam też spotkaliśmy naszych apostołów ewangelizujących owe ludy o starych kulturach. Jak tam dotarli, jak się porozumiewali, nie wiemy. Ale do dziś przetrwały ślady ich działalności w Indiach i w Etiopii, nie wspominając już krain bliżej położonych.
Gdy Sanhedryn dziwił się odwadze apostołów, uważając ich za ludzi nieuczonych i prostych, brał pod uwagę tylko wykształcenie rabinackie. Apostołowie natomiast teologii uczyli się u Syna Bożego, a domowe wykształcenie galilejskie przygotowało ich doskonale do poruszania się w ówczesnym świecie. Reszty dokonał Duch Święty, bo łaska buduje na naturze. Nie dziwi więc, że Kościół ziemski i Kościół niebieski bezpiecznie spoczywa na takim fundamencie.
Wysłuchaliśmy audycji z cyklu Apokalipsa, Księga Wielkiego Pocieszenia. W opracowaniu siostry Emilii Erlich, Urszulanki Unii Rzymskiej.